Dzień dobry, przed mikrofonem Michał Szypliński, a to jest Stacja Narciarska. Czerwca 2018 roku wybrano nowe władze PZN. Prezesem na kolejne 4 lata pozostał Apoloniusz Tajner, nikt inny notabene nie kandydował. Ale nas, kibiców narciarstwa alpejskiego, najbardziej interesowało stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za tę dyscyplinę. Szansę na wyciągnięcie polskiego narciarstwa z dna dostał Marcin Blaut. Dzisiaj wyjątkowy odcinek dla wszystkich, którzy czekają na sukcesy zawodników z orzełkiem na piersi na arenie międzynarodowej. Poznacie człowieka, który przynajmniej do 2022 roku dowodzić będzie sprawami związanymi z Alpejczykami. Dowiecie się, jakie działania podjął przez pierwsze miesiące urzędowania w Polskim Związku Narciarskim oraz jakie cele wyznaczył sobie na czas kadencji. Zaczynajmy.
I uwaga, 3, 2, 1, jazda!
Cześć Marcinie.
No cześć Michał, witam.
Powiedz może na początku w ogóle skąd pomysł na to, by wejść do struktur PZN-u. Zostałeś wiceprezesem do spraw narciarstwa alpejskiego. Powiedz, po co ci to tak naprawdę? Masz dobrze prosperującą firmę, robisz świetne zawody na Kasprowym. Co cię do tego skłoniło?
No myślę, że właśnie to. Dodam jeszcze, żeby było ciekawiej, że jestem wiceprezesem nie tylko do spraw narciarstwa alpejskiego, ale także snowboardu, co jest dla mnie w ogóle wydarzeniem życiowym, może nawet jeszcze bardziej niespodziewanym niż to narciarstwo alpejskie, bo narty są w moim życiu od urodzenia, a żeby było śmieszniej, to powiem, że może nawet wcześniej, dlatego że okazało się, że moja mama brała udział na FIS-ie w Zakopanem, udział w biegu zjazdowym w drugim lub trzecim miesiącu. Ja jestem z września, a w lutym mama jeszcze startowała na FIS-ie, więc to jest komiczna sytuacja. No i od urodzenia narty są mi towarzyszą. Mój dziadek był jednym z budowniczych kolejki na Kasprowy i na Gubołówkę, więc rodzinnie my jesteśmy bardzo związani z nartami. Pradziadek we Lwowie skakał i biegał, więc na nartach, więc to są naprawdę, naprawdę związki olbrzymie i długotrwałe. I ja właściwie wychowałem się przy nartach i jak tak kolokwialnie można to nazwać. I to jest moja pasja, główna pasja. Mam parę jeszcze innych, tak jak wspomniałeś, biznes, zajęcia, to są bardzo ciekawe rzeczy, ale narty są chyba najbliższe mojemu sercu i właściwie PZN jest taką naturalną kontynuacją mojej myśli o świecie w ogóle, szerzej niż tylko o nartach. Ja uważam, że trzeba coś robić, że nie warto tylko gadać, ale jestem z tych, co uważają, że jeżeli można, to trzeba się sprawą zająć na poważnie i zawsze tak było, to znaczy od młodości najpierw działałem trochę w WKN-ie, potem byłem przez wiele lat prezesem Akademickiego Klubu Narciarskiego w Warszawie, ten klub wtedy zdobywał najwyższe laury. Potem trafiłem, no tak się złożyło, że byłem w Stanach 2 lata i też pracowałem w ośrodku narciarskim. Po powrocie też jakoś naturalnie trafiłem w dzieci, jak zaczęły rosnąć, nagle się okazało, że powinny jeździć na nartach, przecież to obowiązek, tak? Więc jak Kasia miała 3 lata, to zacząłem się rozglądać, a jakie tutaj są możliwości dla młodzieży w Warszawie. Wtedy najmocniejszym i właściwie praktycznie jednym, no jak nie jedynym klubem były deski, no ale trafiła się okazja w 2000 roku, że postanowiliśmy reaktywować Warszawski Klub Narciarski, który miał olbrzymią tradycję, ale wtedy właściwie nie istniał. To był rok, w którym zaczęliśmy z Tomkiem Marcem i z grupą kolegów zapaleńców odtwarzać tą historię. No i można powiedzieć, że po wielu latach ciężkiej pracy udało się dojść do momentu, kiedy to był przez ostatnie 4 lata klub, najmocniejszy klub narciarski w Polsce młodzieżowy, tak? Czyli dla mnie PZN jest jak gdyby taką naturalną koleją losu. pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, co można zrobić więcej dla narciarzy, dla polskich narciarzy. No i nie tylko zawodowców, ale tak naprawdę dla tych, którzy kochają ten sport, którzy nim żyją. No tak jak wspomniałeś, jestem jednym ze współorganizatorów. Nasza firma z wspaniałym udziałem mojej żony, ale tak naprawdę wielu, wielu zapaleńców z firmy. Robimy też imprezę na Kasprowem wspólnie z PKL-em. To się nazywa No Limit Kasprowy i to się okazała też świetna impreza, na której uczestniczą zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. I też tak poznałem snowboardzistów. Tam startowali oprócz naszych najlepszych olimpijczyków i zawodników w narciarstwie alpejskim też snowboardzistki. Była Ola Król, Oskar Kwiatkowski. No, wszyscy najlepsi też się tam spotkali. Więc fajnie, że nie tylko narciarze. No jeszcze wspomnę o czymś, co dla mnie jest bardzo ważne. Na pierwszej imprezie był Bartek Mrozek, nasz niepełnosprawny alpejczyk, który startuje na wózku, który się nazywa Monoski, a w zeszłym roku startowało już 6 takich narciarzy, co w ogóle jest po prostu nagle stworzyło zupełnie inną jak gdyby jakość tej imprezy. Pokazało, że jesteśmy jednym towarzystwem, że nieważne, czy ktoś jeździ na twardej, miękkiej desce, na nartach, czy właśnie na monoski, to jest styl życia, to jest myśl, to jest no, miłość po prostu.
No tak, ale pewnie gdyby w PZN nie dobrze się działo i polskie narciarstwo funkcjonowało na wysokim światowym poziomie, to zamiast się tam pchać, pewnie zasiadłbyś w sobotę przy jajecznicy rano i obejrzał naszych alpejczyków, którzy zajmują miejsce, nie wiem, w pierwszej dziesiątce. Co z twojej perspektywy działało w PZN źle? No bo wszyscy mówią, że polskie narciarstwo jest na dnie, że jest niedobrze. Jakie główne rzeczy źle funkcjonowało w polskim narciarstwie? Mówię o takim zawodowym, tak, z punktu widzenia kibica.
Ja jako, że jestem teraz w tej organizacji i działam, to nie wypada mi mówić źle, więc raczej spróbuję powiedzieć, co ja bym chciał zrobić, żeby w tym narciarstwie alpejskim lepiej się działo. To znaczy, ja jestem w ogóle zwolennikiem takiej myśli pozytywistycznej. To znaczy, że trzeba po prostu wykonać pracę i tą pracę trzeba wykonać od podstaw. To znaczy, jak we wszystkich sportach tak naprawdę we wszystkich chyba dziedzinach życia, fundament plus długotrwała praca, no to jest najlepsza recepta na wynik. I tak samo jak mówimy o wyniku sportowym, nikt sobie nie wyobraża, że przyjdzie nagle jakiś tajemniczy pan Jones i on po prostu wykona jakąś figurę i będzie mistrzem świata w czymkolwiek. Już nie mówiąc o narciarstwie alpejskim, które wymaga tytanicznej i długotrwałej pracy. Tak samo mówiąc o związku narciarskim, o narciarstwie alpejskim, ta praca musi się zacząć od fundamentu. Ja w ogóle przyszedłem z taką myślą, która może nie jest do końca popularna, ale widzę, że wielu trenerów ją podchwyciło i jak gdyby jest w tym spore wsparcie, że tak naprawdę potrzebujemy takiej podstawowej myśli. To znaczy, że ja tak chcę to delikatnie powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało jakoś bardzo nieelegancko, ale liczenie na mistrzostwo świata lub zawodnika z czołówki światowej bez wykonania tej podstawowej roboty, myślę, jest po prostu mrzonką albo delikatnie mówiąc jest po prostu nadinterpretacją. Tak? Dlatego ja chcę zacząć i zacząłem tą pracę od miejsc, w których można trenować w Polsce. Bo ja też nie myślę i nie wydaje mi się, że właściwe by było takie założenie, o, my będziemy to robić po prostu korespondencyjnie. Zrobimy sobie bazę w Nowej Zelandii albo gdzieś i będziemy mieli sportowców. Nie, ta baza musi być tak jak we wszystkich krajach, które się liczą w tym sporcie, u nas blisko i pod domem. Tak? To znaczy, jeżeli ktokolwiek był na nartach w Norwegii, w Szwecji albo w Finlandii, to wie, że to są górki. To nie są żadne alpejskie szczyty, to nie są Himalaje, to są po prostu nieduże góry, ale świetnie przygotowane, oświetlone, działające i dostępne dla narciarzy, sportowców. U nas tego nie ma. Zapomnieliśmy o tym. Z jakiegoś tajemniczym zrządzeniem losu tak się stało, że rzuciliśmy się na takie narciarstwo codzienne. Super, fajnie. Ja też lubię wyjść, przypiąć narty i sobie pojeździć, jak to mówią, dookoła trzepaka i jest super. Ale nie zapominajmy, że liczymy na sportowców, na zawodników. Trzeba dać im możliwości. Oni muszą mieć stoki przygotowane. Te stoki muszą być bezpieczne. Te stoki muszą być wydzielone, one muszą spełniać wymagania FISowskie, homologowane, osiadkowane. Zawodnik alpejski dzisiaj potrzebuje bardzo dobrze przygotowanej trasy. Ktoś o tym musi myśleć i tego nam zabrakło. To znaczy ja pamiętam z dzieciństwa, jak się wyjeżdżało na Kasprowy, jak już człowiek tą miejscówkę zdobył pracowicie i wywalczył, to nagle się okazywało, że wyciąg na gąsienicowej, wtedy jeszcze pojedyncze krzesełko, działało tylko i wyłącznie dla zawodników, na przykład do godziny 10. Tak? Nikt się na to nie obrażał. To było fajne, bo można było zobaczyć tych zawodników w akcji, zobaczyć ich, jak trenują, a potem włączyć telewizor i nagle się okazywało, że tam Roman Dereziński, czy któryś z innych polskich, już nie wspominam o siostrach Tlaukach, zdobywali świetne miejsca na świecie w zawodach najwyższej rangi. To nie był przypadek. To nie jest tak, że ktoś po prostu magiczną różdżką stworzył zawodnika. Ten zawodnik miał warunki do treningu na tamte czasy bardzo dobre i takie warunki trzeba stworzyć. Do tego jeszcze potrzebni są trenerzy. To jest następna nasza, myślę, bolączka, dlatego że dzisiaj trener narciarstwa ma bardzo małe wsparcie. On właściwie jest, znowu nie chcę nikogo tutaj obrazić, amatorem, tak? AWF-y zajmują się wieloma rzeczami, pewnie znakomitą wiedzę można tam zdobyć dotyczącą fizjologii, dotyczącą motoryki i wielu różnych dziedzin, ale szczerze trener to jest wrzucenie tyczek na ramię, tego nikt nie uczy, jak to trzeba zrobić, gdzie należy i jak nosić wiertarkę, gdzie ją wkręcać i jak stawiać slalomy, jak stawiać giganty, nie mówiąc już o dyscyplinach i konkurencjach innych, tak? To znaczy mówię tutaj o zjeździe, o supergigancie, czy o w ogóle o właśnie snowboardowych i innych zawodach. W związku z tym te dwie rzeczy, tak podsumowując, mnie najbardziej leżą na sercu. Miejsca do treningu dostępne dla zawodników, od najmłodszych do tych najbardziej zaawansowanych, i trenerzy. I tym chciałbym się zająć na początku swojej działalności i tym próbuję się zająć.
O jakich miejscach mówisz? Które ośrodki będą miały trasy wydzielone tylko do treningów i zawodów dla kadrowiczów, dla młodzieży?
Tutaj trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym w tym znaczeniu, że tych ośrodków cały czas w Polsce nie ma tak dużo, więc wydzielenie ich tylko dla zawodników stanowi pewnego rodzaju problem. Może wystarczyłoby, żeby ci zawodnicy mieli 3 godziny rano przygotowanej trasy. Przeważnie my nietrenujący lubimy zjeść śniadanie, przyjdziemy, trasa będzie przygotowana znakomicie, bo zawodnicy taką potrzebują i zaczniemy zabawę o godzinie, nie wiem, 10:30 czy 11:00 na tej trasie, na której trenowały wcześniej szkoły i kluby. Czyli ja raczej nie jestem zwolennikiem całkowitego wydzielania czy grodzenia tych tras. To, co jest bardzo ważne, te trasy muszą być, tak jak mówiłem, przygotowane, spełniać wymagania, muszą być bezpieczne. Zawodnicy jeżdżą dużo szybciej. Te linie, czyli te trasy, które im się stawia, tyczki, często są blisko linii drzew, one muszą być zabezpieczone siatkami. To jest jedno. Jak się pytasz, gdzie... No, myślę, że tak. W tym roku zaczęliśmy współpracę z paroma ośrodkami. Jednym z naszych głównych partnerów w tym sezonie jest PKL. Liczę Polskie Koleje Linowe. Liczę, że ta współpraca będzie się rozwijała i będzie długofalowa. PKL jest o tyle fajną organizacją, że ma wiele tych ośrodków, z czego z mojej perspektywy bardzo ważne jest Zakopane. Współpracujemy teraz bardzo, bardzo mocno w Szczawnicy na trasie Palenica 1. Liczymy bardzo na współpracę w Krynicy. Jest jeszcze Zawoja, która jest bardzo interesująca. No niestety tam każde z tych miejsc wymaga inwestycji, o których pewnie jeszcze pogadamy. Bardzo liczę na Szczyrk. To znaczy w Szczyrku mamy dwie bardzo prężne instytucje. To jest firma ze Słowacji, która teraz otworzyła naprawdę bardzo fajny ośrodek w Szczyrku. To jest też COS. I teraz gdyby nam się udało, jest jeszcze pewnie bardzo interesująca Czarna Góra w Kotlinie Kłodzkiej. Gdybyśmy stworzyli dla klubów całą taką pierzeję, linię na południu, w oparciu o którą można by trenować, ja myślę, że takich ośrodków powinno być 5. Chciałbym, żeby PZN objął te ośrodki opieką i pomocą, na ile można. Myślę, że to by było bardzo interesujące dla sponsorów, dlatego że to jest kapitalne miejsce, gdzie się można pokazać, bo przecież sam wiesz znakomicie, że narciarze to jest bardzo ciekawe towarzystwo. Jest bardzo wielu narciarzy, którzy nie tylko jeżdżą na nartach, ale robią różne dziwne, ciekawe rzeczy, prawda? Sami jesteśmy tego przykładem, więc dla sponsora to jest znakomite miejsce do pokazania się. Dzisiaj mamy tylko w sportach zimowych skoki, które narciarskie, które przyciągają kibiców i myślę, że trzeba to zmienić, ale zmienić to można tylko wynikiem, interesującymi imprezami i to będzie, no trzeba jakoś tą maszynkę rozkręcić, tak.
Wspomniałeś o skokach, wielu kibiców nazywa Polski Związek Narciarski Polskim Związkiem Skoków Narciarskich. Jak to jest teraz z twojej perspektywy, jak już jesteś tam pół roku, widzisz jak to wygląda, to prawda, że na narciarstwo alpejskie nie ma w ogóle pieniędzy?
Nie, to jest takie widzenie, w którym brakuje takiej perspektywy, a może trochę informacji. To znaczy narciarstwo alpejskie było wspierane przez firmę Tauron. Liczymy, że dalej będzie wspierane przez ostatnie lata. I to są całkiem spore pieniądze. No, nie obowiązują mnie pewne zasady, więc nie mogę powiedzieć dokładnie ile, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo kasy. Ta kasa jest wydawana na naszych Alpejczyków, którzy trenują, ale niestety myślę, że jest wydawana trochę, no można pewnie to lepiej zrobić, dlatego że po pierwsze pamiętajmy, że mimo takiego codziennej myśli, że jesteśmy w Europie, to jednak Alpy kosztują dużo, dużo drożej. I mówi się, że na przejechane kilometry to oczywiście to jest ekonomicznie uzasadnione i to jest prawda. Ale jeżeli mówimy o zawodnikach, to zawodnik nie przejeżdża kilometrów w ten sposób, że on potrzebuje dziesiątki, setki kilometrów tras. On potrzebuje często jedną dobrze przygotowaną trasę z szybkim wyciągiem i jeżeli można to zorganizować u nas zrobić to dobrze, to koszt będzie kilkukrotnie niższy, jak nie kilkunastokrotnie, tak? Bo zakwaterowanie możemy myśleć właśnie o jakiejś współpracy z ośrodkami miejscowymi, to samo dotyczy wyżywienia, to samo dotyczy karnetów, to samo dotyczy przygotowania trasy. Trener ma dużo łatwiej, przyjeżdża z domu i jest za chwilę na stoku. Tego brakuje. Gdybyśmy to mieli, to myślę, że wiele środków można by dużo, dużo lepiej wykorzystać. I to jest taki pomysł, który mam nadzieję rozszerzy tą bazę zawodników, z których możemy wybierać. Stworzy lepsze warunki dla treningu tym, którzy na nie czekają. Dzisiaj sami pamiętamy dyskusję na temat olimpiady, kto ma jechać i tak dalej, prawda? Ja trochę z innej perspektywy teraz patrzę. To znaczy mówi się, że perspektywa się zmienia od punktu siedzenia. To jest trochę nieładne, ale dużo jest w tym prawdy. To znaczy chcę i liczę, że będzie taki moment, że będziemy się mogli porównać ze skokami narciarskimi i liczę, że to będzie moment, który wyniknie z tego, nie że skoki będą słabsze w Polsce. Życzę, żeby tym skoczkom jak najlepiej, bo widzę jaka to jest grupa, jak jest zaangażowana w pracę, ile z siebie daje. Życzę narciarzom alpejczykom, żeby potrafili taki team stworzyć, żeby mieli takiego opiekuna jak Adam Małysz, który koło skoczków jest cały czas, żeby to było naprawdę grupa, która osiąga wynik niejednostkowy. No ale to jest długa droga. Chciałbym, żeby to się wydarzyło jak najszybciej. Wierzę, że to się wydarzy, ale odpowiadając na twoje pytanie, tak, to jest trochę Polski Związek Skoków. Ale skoki se na to zasłużyły. To znaczy prezes, którego nazywam szefem, to żeby było śmieszniej, to jest mój pierwszy szef od 30 lat, więc nowa rola dla mnie to też jest dosyć ciekawe. To jest osoba, która ze swoim sztabem i z osobami, które z nim współpracują, wykonały potężną pracę. Wykonały tą pracę w tą stronę, na której się znają, w której wynik pewnie był może trochę łatwiejszy do osiągnięcia, co nie jest chyba do końca prawdą. I ten wynik został osiągnięty. To wczoraj były zawody, na których zobaczyliśmy, że to są kolejne nazwiska. To nie jest przypadek. To znaczy trzeba to, jako sportowcy musimy to umieć docenić. To jest wielka, ciężka praca i kapitalny efekt tej pracy. Więc nas to czeka, mam nadzieję.
No tak, tylko właśnie w skokach jest tak, że to pokolenie, które jest teraz, jest spowodowane efektem popularności jednego zawodnika, który nagle świetnie skakał i pociągnął za tym zainteresowanie kibiców, zainteresowanie młodych sportowców skokami. W narciarstwie alpejskim nie mamy takiej sytuacji. Teraz Maryna daje nam jakieś nadzieje na to, że możemy się cieszyć, aczkolwiek będzie to proces też z tego, co mówisz, długofalowy. Ty nie nastawiasz się na to, żeby zrobić błyskawiczny wynik, tylko raczej tu mówisz o pracy takiej u podstaw od najmłodszych lat, o całym systemie, który chcesz zrobić, więc to trochę inaczej wygląda niż w skokach.
Myślę, Michał, że jest w tym, co mówisz, dużo prawdy, ale też jest dużo takiego myślenia życzeniowego, że będzie jeden narciarz, pociągnie i mamy. Zobacz, że to się nie sprawdza. To znaczy,
ja na to nie liczę. Ja bym wolał, żebyśmy mieli masę dobrych zawodników, z których wyrosną nam gwiazdy.
To jest jedyna, dzisiaj to jest jedyna droga. Jeżeli otwieramy transmisję, to widzimy pojedynczą gwiazdę z jakiegoś kraju i nagle ona znika i zostaje nic. A te kraje, które budują to na dosyć właśnie szerokim fundamencie i mocnym, wracają do tego sportu. Nawet jeżeli ta gwiazda ich główna znika, to za chwilę pojawia się następna. To jest właśnie przewaga systemu. No, mieliśmy świetnych tenisistów i potem była dziura, potem znowu się pokazują pojedynczy zawodnicy. Ja powiem tak, są dwie drogi, zawsze. I ja jestem, obydwie bardzo szanuję. Jedna droga, do której ja i chyba związek za bardzo nie jesteśmy potrzebni. To jest szalony rodzic i uzdolnione dziecko. To jest droga, która często wiedzie do sukcesu. Wtedy, jeżeli ktoś pomaga w tej drodze tylko, a nie przeszkadza, można osiągnąć nawet dzisiaj bardzo, bardzo znaczący sukces. Mój dosyć bliski znajomy wychował tym sposobem jedną z najlepszych tenisistek na świecie, akurat w Danii, tak, Piotrek. I to jest droga, o której jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo wiele osób o tym zapomina. To wydaje się niektórym, że to wystarczy mieć pieniądze, a tenże Piotrek Woźniacki powiedział tak, no trzeba mieć pieniądze, i 360 dni urlopu. Te rzeczy trzeba połączyć, żeby móc samemu stworzyć gwiazdę, jeżeli ma się utalentowane dziecko. Ale to jest droga, w której organizacja nie jest do końca potrzebna. Organizacja jak PZN jest potrzebna, żeby stworzyć zupełnie inny, może bardziej wyczerpujący i szerszy marsz, tak? To znaczy potrzebujemy tą 500 czy 1000 małych dzieci jeżdżących na nartach. Potem potrzebujemy tą 100 startujących czy 200 juniorów C, B, a potem z tego potrzebujemy co najmniej kilkudziesięciu juniorów A mierzących się w Polsce i nie tylko w Polsce na zawodach. Tego nam brakuje. Brakuje nam juniora A. Najważniejszą pracę, którą uważam powinniśmy wykonać, to jest praca w wieku 15, 18, 20 lat do kadeta. Tej pracy nam tutaj bardzo brakuje. Gdyby ona była, to możemy liczyć na zawodników w czołówce światowej. Zawodnicy, jak wszyscy widzą, wynik często robią w wieku 25-30 lat. To jest sport, który trzeba uprawiać długo. To nie jest tak, że przychodzi młoko z wąsem 16-latek i on wycina wszystkich na trasie. Nieprzypadkowo na zawodach Pucharu Świata pokazywany jest wiek zawodnika. Tak? Można zobaczyć, że bardzo rzadko to są zawodnicy poniżej 20 lat, a w konkurencjach szybkich, czyli w supergigancie i w zjeździe, to praktycznie są jednostki w tym wieku. Więc to jest długa praca. Musimy uzbroić się w cierpliwość i tą pracę wykonać. I to jest zadanie, którego ja się podjąłem w części. Chciałbym uzbierać koło tego zadania jak najwięcej ludzi, którzy wierzą, że to warto robić. I wtedy dopiero, myślę, możemy liczyć na sukces. Maryna to jest ciężka, długotrwała praca. To jeżeli prześledzić jej starty, wyniki, to dopiero widać, ile to było startów w Pucharze Europy, ile to było startów w Pucharze Świata, żebyśmy mogli powiedzieć, że w zeszłym roku jest na koniec sezonu druga w Pucharze Świata, w Pucharze Europy, w Gigancie w tym roku zaczyna znowu Gigant od drugiego miejsca, potem są dwa pierwsze miejsca w Pucharze Europy i jest nagle wejście 20, Smoka do 30 Pucharu Świata. Myślę, że Maryna na stałe zagości w tym najważniejszym wydarzeniu. W tym roku mamy Mistrzostwa Świata, w tym roku mamy Uniwersjadę, to są kolejne zawody. Tylko nie możemy liczyć tylko i wyłącznie na jedną Marynę. My musimy stworzyć innym takie warunki do treningu i dojścia do tego wyniku, żebyśmy mieli team, pakę, tak? Żeby raz to skakał Stoch, a za chwilę skakał Żyła, a potem za chwilę skacze Kubacki, tak? Jak widzieć, jak można się łatwo domyśleć i zobaczyć, forma to jest też rzecz, która przychodzi i odchodzi. Nie można liczyć, że ktoś jest z żelaza i zawsze będzie na pierwszym miejscu. Do czołówki musimy wprowadzić kilku zawodników, żeby liczyć na ten światowy sukces.
No powiedziałeś, że chcesz wypełnić tę pustkę, właśnie ten wiek od 15 do 19 lat, gdzie brakuje jakichś zawodów czy jakiejś propozycji dla tych ludzi. To konkrety, co tutaj na co możemy liczyć z twojej strony?
To znaczy zmieniliśmy całkowicie system oceny zawodników. Tego jeszcze wszyscy, nawet zawodnicy i trenerzy, nie dostrzegli. To znaczy, jeżeli my mamy coś takiego jak regulaminy, wytyczne w związku i tak dalej. Udało się w tym roku wprowadzić zmianę, która jest bardzo, no rzekłbym, gruba. Do tej pory podstawą oceny zawodnika był jednostkowy wynik. To znaczy, że jeżeli ktoś chciał być brany pod uwagę przez PZN jako ten najlepszy zawodnik, to musiał się wykazać, jest taki system oceny FIS-punkty, który jest dosyć uniwersalny, pewnie część z nas go zna, część mniej i on po prostu mówi o tym, jakie dwa wyniki w ostatnich sezonach najlepsze zrobił zawodnik. I tak zawodnicy są porównywani. Ale ten system jak gdyby nie zachęca do osiągania wyniku w cyklach pucharowych, w cyklach zawodów, bo wystarczy, tak jak powiedziałem, te dwa dobre wyniki gdzieś zdobyć. One można je zdobyć w Azji, można je zdobyć w Iranie, można je zdobyć w Nowej Zelandii.
No tutaj tajemnicą Polisznela jest to, że czasem nawet turystyka. Te zawody są ustawiane i takie...
Nawet o tym nie mówmy.
Bo można to zrobić. Więc...
Ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że są zawody, które są łatwiejsze do zdobycia tych punktów. Zaczyna się turystyka za tymi zawodami. Zawodnicy i trenerzy zaczynają jeździć z miejsca do miejsca, żeby zdobyć FIS-punkty. Tylko potem z tymi FIS-punktami nic nie robią. To się na nic nie przekłada. To znaczy FIS-punkty przekładają się na ewentualnie dobry numer startowy. Ale po co jest potrzebny dobry numer startowy? Żeby wystartować w jakimś cyklu i zająć tam wysokie miejsce. Więc to jest oczywiście jakiś znak dla trenera, dla związku, dla innych, co dany zawodnik sobą reprezentuje, ale to jest początek drogi. To, co ja bym chciał, żebyśmy i co zmieniliśmy i co próbujemy zachęcić trenerów, to, że te zawody, które chcielibyśmy, żeby się liczyły, były też w Polsce. Potrzebny nam jest cykl zawodów w Polsce właśnie wypełniający tą lukę wiekową. Żeby to zrobić, musimy mieć miejsca. Musimy mieć organizatorów. Są zawodnicy, którzy czekają na to. Ich nie stać, żeby pojechać w Alpy 10 razy, w tym 5 razy na lodowiec. Oni mogą być bardzo zdolni, ale niestety nie będą mieli tej możliwości. Jeżeli ten cykl będzie, potrzebni nam są sponsorzy, żeby ten cykl wypełnić treścią, tak? To będziemy mieli możliwość startu tu na miejscu. jak te zawody będą dobre i na wysokim poziomie, zaczną przyjeżdżać zawodnicy zagraniczni. Jak będziemy mieli zawodników zagranicznych, to będziemy mogli postarać się z powrotem o imprezę wysokiej rangi w Polsce, typu Puchar Europy. Jeżeli będziemy mieli Puchar Europy i dobrych zawodników, to dostaniemy Puchar Świata. Taka jest kolejność działań. Po kolei. Nie ma kraju liczącego się w narciarstwie alpejskim, który tej drogi nie przeszedł u siebie. Nie ma. To znaczy, zobaczmy, co się dzieje. Szwecja. Buch. Zawody. Teraz Mistrzostwa Świata. Szwecja, tak? Dlaczego? Przecież można je zrobić we Francji albo we Włoszech. Góry są 3 razy wyższe i tras są 1000 kilometrów. Ale z jakiegoś powodu ktoś tą pracę odrobił, wykonał, ktoś to zauważył, ktoś to docenił. Nas ta droga czeka. Więc my, myśląc jako PZN, jako organizatorzy sportu, musimy pomyśleć w tych kategoriach. Nie zawodnik i światowy wynik. To przyjdzie. Praca, praca, ciężka praca i cała infrastruktura na miejscu, która tą pracę wspomaga.
Następny temat, kadry. Kibic, wchodząc na stronę PZN-u, otwiera zakładkę kadry, no i widzi tak. Kadra A, Maryna Gąsienica-Dania. Kadra młodzieżowa, 4 panie, 4 panów. I kadry juniorskie, też po kilku zawodników. Jaki masz na to pomysł? Czy to będzie w jakiś sposób ujednolicone, czy będziemy mieli liczniejsze kadry A, czyli te podstawowe? Jak to będzie wyglądało?
No zobaczymy. To znaczy, to jest kolejny element, o którym warto pomyśleć i trzeba myśleć. To znaczy, na dzisiaj, jak spojrzymy na wynik sportowy, to nic dziwnego, że w kadrze głównej mamy jedną zawodniczkę. To jest po prostu kwestia na razie dużej różnicy sportowej, jaką Maryna i reszta naszych zawodników prezentuje. Ja nie mówię, że oni są daleko od tego wyniku, bo to jest zupełnie co innego. Tylko na dzisiaj ten wynik u Maryny jest, a u pozostałych on dopiero przyjdzie. Więc to jest pierwsza rzecz. Ale to nie zmienia faktu, że żeby były teamy, to muszą być teamy, czyli muszą być grupy, które razem ze sobą trenują, które się ze sobą dobrze czują, które się lubią i które się wzajemnie, jak to mówią, lepsi ciągną słabszych do góry i zaczyna się prawdziwa konkurencja. W związku z tym nie możemy zostawiać pojedynczych zawodników, bo to dla nich też jest bardzo trudna praca. Oni się muszą podłączać, brzydko mówiąc, pod obce, pod inne kadry, bo samodzielny trening w dyscyplinie narty alpejskie praktycznie nie istnieje. To znaczy, musi być ten punkt odniesienia. Wszyscy jeżdżą dzisiaj z pomiarem czasu. To są międzyczasy. To są elementy, które trzeba poprawiać. W związku z tym jednoosobowa kadra to jest po prostu bardzo trudny element też życiowy. Więc ja myślę, że jak najszybciej powinniśmy mieć te kadry wieloosobowe. Do tego musimy mieć fundusze, to jest oczywista oczywistość, ale do tego też musimy mieć trenerów, do tego musimy mieć chęć i przekonanie. Dzisiaj ja oceniam największym problemem, to jesteśmy my sami. To jest nasze środowisko, my, Alpejczycy i nasze problemy i nasze punkty widzenia. No każdy uważa, że można by to zrobić lepiej, w lewo, w prawo albo pójść inną drogą. Musimy się spróbować zjednoczyć według jakiegoś pomysłu. Niekoniecznie to musi być mój pomysł. Ja się bardzo chętnie dam przekonać do każdej innej rozsądnej wizji, ale to musi być wspólna wizja. I teraz Jeżeli się pytasz, czy te kadry powinny być liczniejsze, tak, uważam, że powinny być liczniejsze. Najfajniejszy system, który mnie się najbardziej podoba, to jest kadra A i kadra B. Dobrze by było, żeby było trochę specjalizacji, bo mamy tych, co lepiej jeżdżą gigant, tych, co lepiej jeżdżą slalom. Fajnie by było, żeby można było jakoś tak zróżnicować. Ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że to powinny być kadry, które niekoniecznie zrzeszają 17-latków, tak? To powinni być najlepsi zawodnicy w danej konkurencji. Ja uważam, że tu wiek nie gra roli. Sam nie jestem najmłodszy, a się ścigam z kolegami i czujemy się razem dobrze. No, oczywiście nie na tym poziomie, ale to każdy z nas to wie, że to nie wiek decyduje o tym, kto z kim dobrze się czuje i czy komu co dobrze robi, prawda? To raczej jest poziom narciarski, to jest chęć konkurowania i wspólny cel, więc tego nam trochę brakuje. To bym chciał, żebyśmy na poziomie kadr osiągnęli, więc tu liczę, że będzie zmiana. Dzisiaj za wcześnie o tym mówić, bo nie dlatego, że to jest jakiś temat tabu czy tajemnica, tylko tak jak wspominałem na początku, uważam, że moje zadanie jako nowego człowieka, który przyszedł do PZN-u, ja przecież nie znam wielu tych osób, może to i dobrze, tak? Nie mam żadnego zdania, które by o, to jest mój zawodnik, ten jest najlepszy i on osiągnie wynik, a reszta jest słaba. Nie, w ogóle mnie jak gdyby to nie dotyczy. Tak jak mówię, chcę pomóc szeroko zawodnikom i szeroko trenerom, tak? I to jest ten pierwszy temat. Dlatego kadry dla mnie, no może to brzmi źle, tak? Ale są elementem dopiero kolejnym, tak? Dzisiaj trzeba to szanować, to co mamy, trzeba to kontynuować, trzeba to wspierać. To jest zadanie, które wykonujemy. Staramy się tym kadrom, które są teraz i są powołane, pomóc jak najbardziej. Mamy tam bardzo dobrych trenerów. To znaczy Marcin Orzeł, który trenuje dzisiaj i ostatnimi laty Marynę, to jest świetny fachowiec, fajny chłopak i naprawdę świetny człowiek, więc to jest po pierwsze. Po drugie, Elena Wald, która trenuje dziewczyny te które próbują Marynie dorównać, też jest świetnym fachowcem, to jest włoska trenerka i wykonuje kawał pracy. Christian Leitner, który jest trenerem czterech naszych zawodników, Jest fachowcem pierwszej wody, jak to się mówi. Wychował wiele lat temu w kadrze fińskiej mistrza świata i zdobywcę kryształowej kuli w slalomie Palandera. To była jego praca. Czy dzisiaj potrafi to powtórzyć? Nie wiem, zobaczymy. Mogę ocenić tą pracę, którą robi teraz. Ją robi bardzo, bardzo dobrze, bardzo rzetelnie i bardzo pracowicie. W związku z tym my mamy teraz dobrych trenerów, tak? My mamy zawodników, którzy wykonują ciężką pracę i ja bardzo liczę, że oni osiągną wynik. Ale to nie jest koniec tego zadania. To jest właściwie tylko kawałek naszej drogi. To znaczy my musimy tą drogę sobie wytyczyć dosyć szeroko, tak jak wspominałem. I dla mnie te główne punkty zwrotne są w trochę innym miejscu. I ciężkość, jak słyszysz moje myślenie, i tą główną pracę chciałbym wykonać też poza dzisiejszymi kadrami.
Przygotowując się do naszej rozmowy, podzwoniłem tu i tam, no i Mistrzostwa Polski za pasem, a te kadry najmłodsze, juniorskie, Wiem, że dziewczyny przygotowują się, czy przygotowywały się w Austrii jakiś czas temu, natomiast kadra mężczyzn nie trenuje.
Trenuje, zależy która kadra.
Mateusza Habrata.
Tutaj mamy trochę też takiego qui pro quo, jakby to nazwać, trochę też kłopot z nazewnictwem. Te działania, które PZN podjął celem wspierania młodzieży, która jest dobrze jeżdżąca i nazwał to kadrami, tak na koniec tutaj mówię o tej kadrze Mateusza i kadrze, którą też mamy dziewczyn drugiej, to nie są do końca działania, które można nazwać kadrą. To, że ktoś dostał wsparcie z PZN-u, dostał pomoc na 2-3 wyjazdy finansową, to nie znaczy, że to załatwiło problemy tej grupy lub pozwoliło jej trenować od A do Z w całym cyklu. To są niestety niewystarczające środki i to jest tylko jak gdyby dotknięcie i zaznaczenie, że w tym miejscu potrzebne jest jakieś kolejne działanie. Nie można mieć pretensji do trenera i zawodników, że wykonują tylko część tej pracy, na którą akurat były środki i którą nazwaliśmy kadrą. Ja raczej bym to powiedział, że to są działania doraźne, które wspierają jakąś grupę młodych zawodników zdolnych i na pewno niewystarczające. W związku z tym to są często zawodnicy, którzy po tym jak to działanie się kończy, środki się kończą, wracają do macierzystych klubów i trenują sami ze swoimi trenerami. Tak się niestety składa, ale to jest jak gdyby... sytuacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia, jakby nic nie trzeba było zmienić, jakby wszystko super działało, to byśmy o tym nie gadali, tylko byśmy rozmawiali, kto jaki wynik zdobył w Pucharze Świata w zeszłym tygodniu i byśmy kibicowali naszym wczoraj rano, a jakoś się zdarzyło, że to byli zawodnicy z innych krajów.
Tak? No byśmy doczekali takich czasów. No ale zaraz ściganie na naszym podwórku, bo wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Polski i tu też trochę nowości. Nie będzie super giganta, za to będzie gigant, slalom i slalom równoległy. Powiedz w ogóle, gdzie odbędą się Mistrzostwa Polski i jaki jest program?
Mistrzostwa Polski będą się odbywać w tym roku w Szczawnicy, 22-24 stycznia. No jest to rzeczywiście nowość. Po pierwsze mamy nowy stok, który w tym roku pierwszy raz będzie gościł tak poważną imprezę. Po drugie jest to stok bardzo wymagający, czyli to jest dosyć ciekawa góra. To jest 260 metrów różnicy poziomów, to jest kilometr długości trasy, czyli mamy prawdziwy gigant, który myślę, że zawodnicy będą 50 parę sekund pokonywali przejazd. To są świetne slalomowe stoki, więc ja liczę, że zawody będą przygotowane i zawodnicy będą mogli się wykazać. Zmianą jest to rzeczywiście, że też te zawody przenieśliśmy na połowę stycznia. To jest bardzo kontrowersyjna decyzja. Wiele jest uwag takich, że wszystkie liczące się federacje robią te zawody Mistrzostwa Kraju w marcu, po sezonie. Tylko ja zwracam na jedną rzecz uwagę i to jest taki temat, który też warto poruszyć. My nie mamy tych zawodów, które mają Włosi, którzy mają Austriacy. Jak rozmawiałem z trenerami, w tym trenerami włoskimi, no to tam jest tak. Zawodów National Junior Race jest kilkanaście lub kilkadziesiąt w sezonie. Zawodów typu FIS drugie tyle. Są zawody Pucharu Europy, Pucharu Świata. W ogóle ta włoska, francuska, austriacka mapa jest po prostu zatkana zawodami, które się tam rozgrywają, a my w Polsce mamy po prostu białą plamę, tak? W związku z tym z naszego perspektywy i z tego, o czym rozmawiamy, zawody w środku sezonu dla naszych zawodników są potrzebne jak po prostu, nie wiem, deszcz dla niektórych, tak? W związku z tym myślę, że to jest ta zmiana. No przede wszystkim slalom równoległy. To jest dosyć ciekawa dyscyplina, która teraz bardzo się prężnie rozwija. Widzimy coraz więcej zawodów Pucharu Świata też w slalomie równoległym. Dziedzina jest o tyle ciekawa, że zawodnicy jeżdżą praktycznie coś pomiędzy gigantem a slalomem, często na slalomowych nartach. Planujemy delikatny skok, tak jak na zawodach. Planujemy Tatrzański Związek Narciarski, który pomaga nam i organizuje te zawody Mistrzostwa Polski w tym roku. Zakupił prawdziwą bramę startową do slalomu równoległego, więc liczymy na widowisko jak na Pucharze Świata. Nie mamy warunków w tym miejscu do rozegrania supergiganta. Powiem brutalnie, nie mamy też tak dużo zawodników, którzy by ten supergigant na wysokim poziomie mogli pojechać. To jest dyscyplina, którą trzeba trenować. To jest dyscyplina, która wymaga wielu lat doświadczenia. To samo dotyczy zjazdu, prawda? Jeszcze bardziej, jeszcze trudniejsza. W związku z tym myślę, że na to przyjdzie pora. Spróbujemy zawody rangi Mistrzostwa Polski w supergigancie rozegrać na koniec sezonu. Planujemy to na drugą połowę marca. Mam nadzieję, że się uda. Albo w Sztyrku, albo w Krynicy. To jeszcze nad tym pracujemy, żeby najlepsi zawodnicy szybkościowi też mieli szansę zdobyć medale i powiedzieć, że są mistrzami Polski. Ale te dwie główne dyscypliny, które są koronnymi cały czas dyscyplinami, najwięcej osób to trenuje i tam jest największa konkurencja, czyli slalom i gigant. Myślę, że będą się cieszyć dużą frekwencją. Liczę, że będziemy mieli całą czołówkę Polski. Jedyną osobą, którą żeśmy zwolnili w tym sezonie z zaszczytnego obowiązku startu w Mistrzostwach Polski jest właśnie Maryna, dlatego że ona się przygotowuje bardzo poważnie do zawodów Pucharu Świata. Liczymy, że na stałe zagości w 30, że będziemy mogli ją oglądać. Ja liczę, że będziemy ją mogli oglądać w 15, tak? I to jest coś, co myślę, że by nasze serca bardzo uradowało. W tym roku też są Mistrzostwa Świata w ARE, więc Maryna też się mocno do nich przygotowuje. Nie tylko ona, liczę, że wystartuje więcej naszych zawodników. Ale dzięki temu, że mamy właśnie Mistrzostwa Polski w tak wczesnej fazie sezonu, będziemy też mogli zobaczyć, kto jest jak przygotowany, jakie są różnice czasowe pomiędzy zawodnikami, kto wygrywa, kto jest najlepszy w slalomie, kto jest dobrze przygotowany, kto w gigancie, na własnym podwórku, na poważnej górze. Tutaj też warto powiedzieć, że olbrzymie wsparcie w organizacji tych zawodów mamy od Kluszkowców i od PKL-u. To są dwie organizacje, które nam teraz bardzo pomogły, i mam nadzieję, że to się przełoży na zadowolenie zawodników, bo o to głównie chodzi.
A masz jakiś pomysł na to? Może oprócz tego slalomu równoległego, który na pewno będzie magnesem przyciągającym zawodników do tej imprezy, żeby właśnie w mistrzostwach kraju startowało więcej osób, żeby była to impreza bardziej prestiżowa, bo no, w ostatnich latach często tak się zdarzało, że zawodnicy, którzy wracali ze Szczyrku i przyjeżdżali na jakieś inne zawody, mówili, o, żeby tak wyglądały Mistrzostwa Polski. No to tutaj coś chyba było nie tak, bo fajnie by było, żeby ta impreza była takim wydarzeniem na skalę naszego kraju i organizując No Limit Kasprowy na pewno wiesz, jak trzeba zrobić dobrą imprezę, żeby o tym później można było coś powiedzieć w ciepłych słowach, no a przede wszystkim to, żeby tam nie zdarzała się taka sytuacja jak w ubiegłym roku, że slalom ukończyło 7 pań, no to w mistrzostwach kraju, tak licznego jak nasz, to nie wyglądało to dobrze.
No tak, co tu ci Michał odpowiedzieć i co naszym słuchaczom powiedzieć? Myślę, że tak jak rozmawiamy, to jest droga. Czy w tym roku uda się na tej drodze zrobić większy i dłuższy krok? Myślę, że tak. Liczę, że frekwencja zawodników będzie większa. Liczę, że jako, że to są zawody w dogodnym terminie, będziemy mieli też zawodników z innych krajów. Zobaczymy jak zapisy, bo one się właśnie rozpoczęły, komunikaty poszły, więc zobaczymy ilu będziemy mieli panów, ile będziemy mieli pań na starcie, ale to jest droga. No, nie będziemy ronić łez, jeżeli będzie tych zawodników no nie tyle, ile byśmy chcieli. Będą wtedy w następnym roku albo za 2 lata. To, co jest ważne, każdy, kto przyjedzie, musi wiedzieć, że te zawody są robione dla niego. To mam nadzieję, że zawodnicy docenią to, co Szczawnica dla nich przygotowała. Pracujemy nad tymi zawodami oprócz Mariusza Staszela z Kluszkowców, z burmistrzem Niezgodą ze Szczawnicy, z firmą Termaleo, która jest właścicielem tam fajnych hoteli i uzdrowiska. Pracujemy z PKL-em, zarówno na miejscu w Szczawnicy, jak i z centralą w Zakopanem. I pracujemy z TZN-em, z Tatrzańskim Związkiem Narciarskim, jako PZN. W związku z tym tu naprawdę jest dużo osób zaangażowanych, żeby te zawody odbyły się jak najlepiej. Jeżeli dopisze pogoda, to trasa jest znakomicie przygotowana. Jest naprawdę dużo śniegu. Ten śnieg jest ubity, jest twardy, jest stromo. Zrobimy co w naszej mocy. Zawodnicy mają świetne zakwaterowanie. Są boksy do robienia nart, czyli coś, czego pewnie dawno w Polsce nikt nie widział, czyli można mieć miejsce, w którym w spokoju serwismeni czy ci, co sami sobie robią narty, te narty będą mogli przygotować. Mamy konferencję prasową i zakończenie, rozdanie medali za pierwsze dwie dyscypliny, czyli za gigant i za slalom 23 po południu w Szczawnicy. Wszystkich serdecznie zapraszamy, jeżeli będziecie w okolicy, wpadajcie, kibicujcie na trasę, bo myślę, że będzie można zobaczyć naprawdę dobrych zawodników i wysoki poziom. Chciałbym, żeby to się zmieniło, żeby nie było tak, jak powiedziałeś, że to jest kilka osób, które na koniec mówiły, to nie po to, żeśmy przyjechali. Nawet jeżeli to będzie kilkanaście dziewczyn, które ukończy, czy kilkadziesiąt i będą mówiły, że były na super zawodach, to o to chodzi. To będzie nas motywowało, żeby następne zawody zrobić jeszcze lepsze, w jeszcze lepszej oprawie i tak jak mówię, żeby ta droga to prowadziła nas do międzynarodowych zawodów o dużym znaczeniu. To, co chciałbym powiedzieć, to śmieszne, mój tata był dziennikarzem sportowym i akurat się natknąłem, czytałem roczniki sportowca z lat od 54. Mam je w domu i w 62 roku widziałem relacje z Mistrzostw Polski i tam było takie zdanie, tam parę zdań i tam było napisane, jaki to wstyd, że na zawodach takich jak Mistrzostwa Polski rozgrywanych na Beskidku nie było kibiców, wystarczyło wysłać samochód z tubą i z megafonem po mieście i ściągnąć kibiców na miejsce, więc może zamontujemy tubę i będziemy zachęcać do oglądania. Myślę, że dzisiaj to brzmi komicznie albo nawet jakoś tak nierealnie, że będą kibice wzdłuż trasy i na mecie. Pewnie nie należy się tego spodziewać, ale myślę, że taką kulturę musimy my, sportowcy, wytworzyć. Nasi Alpejczycy, którzy startują w Mistrzostwach Polski, to powinni być ci najlepsi Alpejczycy, których przyjeżdżamy oglądać, którym przyjeżdżamy kibicować. Dzisiaj sami się bardzo sobą zajęliśmy. Każdy z nas jest znakomitym narciarzem i należy to docenić, ale myślę, że to jest teraz taki moment, w którym jeżeli myślimy poważnie o tym, że narciarstwo alpejskie to jest takie, które chcielibyśmy oglądać na ekranach telewizorów, to musimy każdy z nas swoją cegiełkę do tego włożyć. To znaczy ja bym chciał każdego zachęcić do tego, żeby pomyślał, co takiemu sportowcowi jest potrzebne, uśmiechnął się do niego, ze zrozumieniem spojrzał na slalomy i giganty, które stoją i czasami ta trasa jest niedostępna, żeby pomyśleć o tym, że bez tego nie będziemy mieli wyników. To nie jest dyscyplina, w której no chociażby porównując ze skokami, prawda? To znaczy skocznia sobie stoi i ja mało znam osób, które w weekend odrywają się od biurka i idą sobie poskakać na wielkiej krokwi. Chyba żadnej takiej nie znam. A jeśli chodzi o narty i narciarstwo alpejskie, to znam tysiące takich, tak. Prawda? Czyli tu bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że każdy z nas ma trochę do zrobienia w tej sprawie. My powinniśmy zmienić atmosferę i nasze myślenie dookoła narciarzy alpejskich. To nie jest tak, że to jest tylko PZN. To są kluby, to jest ich współpraca, to są organizacje okręgowe, to są okręgowe związki, to są akademickie związki. My jesteśmy jedną rodziną, musimy pokazać, że jesteśmy jedną ekipą, że jesteśmy tą rodziną tak samo ze snowboardzistami, tak samo z tymi właśnie narciarzami, którzy startują na innej olimpiadzie, tak, wcale nie gorszej, nie wiem czy to jest jeszcze przyjęte, żeby mówić niepełnosprawnymi, bo oni są bardzo sprawni, a czasami dużo bardziej sprawni niż ci, którym się wydaje, że są pełnosprawni. W związku z tym myślę, że tutaj to jest ekipa, musimy razem pokazać, że mamy wspólne cele. Od najmłodszego do najstarszego i ja nie mówię, że kto inny powinien tą pracę za PZN wykonać. Nie, to jest praca ta tutaj w samym jądrze tego, to jest praca PZN-u i PZN musi zakasać rękawy i do tej roboty stanąć. Ja tutaj bardziej mówię o takim podejściu, i tak się nie uda. To jest takie typowe dla nas. Myślę, że znam sam sporo osób, które twierdzą, że się uda i że warto. Ja do nich należę i liczę, że to będzie duża grupa i wtedy się uda.
No to cóż, nie pozostaje mi nic innego niż tylko życzyć, żeby tak się stało i chyba jeszcze raz możemy na zakończenie zaprosić do Szczawnicy 22-24 stycznia. Także jeśli ktoś będzie w okolicy, myślę, że warto przyjechać, zobaczyć tych najlepszych w akcji. Jeśli ktoś nie chce marnować swoich ferii, to może chociaż na ten slalom równoległy, który będzie rano w czwartek i nie trzeba...
24, tak?
Tak, nie trzeba tracić całego dnia, tracić tak. W cudzysłowie.
Ja myślę, że to, co jest piękne, to jest śnieg, to są góry. Mam nadzieję, że będzie mróz, że będzie słońce i że będą uśmiechy. Michał, tobie bardzo dziękuję, bo uważam, że jesteś właśnie jednym z tych, co tą dobrą robotę dla narciarstwa robią. Cieszę się, że są tacy ludzie i że jest ich coraz więcej. To znaczy, to narciarstwo zawodowe musi się w części opierać na narciarstwie amatorskim, a my amatorzy jesteśmy od tego, żeby na koniec usiąść jednak w tym fotelu i przed telewizorem i zobaczyć tego zawodowca naszego z biało-czerwoną flagą i orzełkiem, jak wygrywa i stoi na najwyższym stopniu, no albo jakimś stopniu podium. Tego życzę nam i zawodnikom.
Dziękuję, Marcin, za rozmowę.
Dzięki.
Mam nadzieję, że ta audycja pozwoliła Ci wyrobić sobie pierwszą opinię na temat nowej osoby odpowiedzialnej za narciarstwo alpejskie w Polsce. Marcin Blaut obiecał, że chętnie będzie słuchać środowiska narciarskiego i weźmie pod uwagę każdy mądry głos z zewnątrz. Obiecał również, że jeśli będzie takie zapotrzebowanie, ponownie wystąpi w stacji narciarskiej, odpowiadając na pytania kibiców i osób związanych z narciarstwem. Jeśli chcesz poruszyć jakąś kwestię dotyczącą narciarstwa alpejskiego, śmiało. Napisz komentarz pod wpisem dedykowanym temu odcinkowi podcastu, czyli www.stacjanarciarska.pl/012 lub napisz do mnie na adres michal@ntn.pl. Obiecuję, że zadam również niewygodne pytania, jeśli takie się pojawią. Do usłyszenia w następnej audycji.